Z ostatniej chwili są takie. Bojownicy kaderowcy wkraczają do Rostowa nad Donem. Bardzo sobie trudno wyobrazić sytuację, bo i wagnerowcy, i kaderowcy są w jednym mieście. Są czy nie są, tego oczywiście nie wiemy, ale wygląda na to, że kaderowcy ruszyli w pościgu za wagnerowcami. To też chyba tak to się dzieje na tej jednej drodze, która prowadzi do Moskwy.
Tak to może rzeczywiście wyglądać i ciekawe, kto w tej konfrontacji może wygrać. Może na to pytanie za chwilę znajdziemy odpowiedź. Naszym gościem jest Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, dziennik Gazeta Prawna, autor wielu niezwykłych reportaży dotyczących przede wszystkim Ukrainy, ale też specjalista od wagnerowców. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Wagnerowcy, ich siła, ich potencjał, ich samodzielność. Czy to rzeczywiście jest tak, że to jest taka formacja, która funkcjonuje i może funkcjonować wyizolowana od systemu rosyjskiego, która w całości może zwrócić się przeciwko najwyższym władzom Rosji? Czy jednak to nie jest taki monolit? Czy jednak Prigożyn ma tak wierną drużynę i może być pewny jej lojalności w walce o władzę w Moskwie?
To jest tak, że grupa Wagnera może liczyć od 25 tysięcy do 50 tysięcy żołnierzy, z czego tak naprawdę tej elitarnej nabojki to jest około 10 tysięcy żołnierzy, czyli pracowników, dawnych żołnierzy specnazu, pracowników służb, policji. 10 tysiącami zaprawionych w boju żołnierzy nie da się podbić Rosji, nie da się obalić Putina. Wszystko zależy od tego, ilu Prigożynowi uda się zbuntować pułkowników i generałów w rosyjskim wojsku i w rosyjskich służbach specjalnych. To, że wojsko i służby specjalne rosyjskie nie są monolitem i że jest bardzo różnorodny stosunek do wojny na Ukrainie i tego, jak ona przebiega, to jest jasne, że ten stosunek betonu specsłużbowo-wojskowego do wojny na Ukrainie jest niejednoznaczny, często negatywny, co wyrażał Igor Strzałkow, Girkin Strzałkow, jeden z przywódców separatyzmu na Donbasie z pierwszego etapu wojny z separatyzmem, czyli z wiosny 2014 roku. Także ta magma, która jest gdzieś w strukturach siłowych rosyjskich, ona zdecyduje o tym, w jakim kierunku pójdzie ta rokosz Prigożyna. W tym momencie mamy do czynienia z wachlarzem scenariuszy od pełnego zwycięstwa Prigożyna i obalenia Putina do zabicia Prigożyna przez siły wierne Putinowi. Także kolejne 24 godziny, może 3 dni pokażą, w jakim kierunku idzie ta rokosz, w jakim kierunku idzie bunt Prigożyna. Wszystko zależy od tego, jakie są rzeczywiście nastroje w armii. Czy armia, która w wielu przypadkach manifestuje niechęć do kontynuowania wojny na Ukrainie, bo ona się nie powiodła, tak jak zakładano, czy armia opowie się po stronie Prigożyna, czy zostanie sam z tymi 10 tysiącami najbardziej zaprawionych w boju żołnierzy. No ale też nie można abstrahować od tego, że grupa Wagnera jest bardzo ważną częścią ekspedycji zagranicznych Putina, rosyjskich ekspedycji w Afryce Subsaharyjskiej, w Libii, w Syrii. Także to wszystko w tym momencie stanęło pod znakiem zapytania i w tym sensie to, co się dzieje, jest przełomowe dla wojny na Ukrainie.
Panie redaktorze, ale jeżeli Prigożyn nie ma takiej siły, żeby władzę przejąć, 10 tysięcy rzeczywiście to nie brzmi jakoś tak strasznie, to w ogóle dlaczego zdecydował się na taki akt? To jest akt desperacji, on nie miał wyjścia, został popchnięty do tego, żeby ruszyć na Moskwę, czy to po prostu absolutnie zła ocena sytuacji?
Kontrofensywa, którą prowadzą Ukraińcy, ona nie posuwa się tak, jak zakładał Zełenski. Zresztą sam Zełenski przyznał. To jest kontrofensywa, która przesunęła front o kilka do kilkunastu kilometrów. W związku z tym wzmacniała się pozycja Szojgu i Gerasimowa, czyli wojskowych oficjalnych, którzy za wojnę na Ukrainie odpowiadają. W efekcie tego, że ich pozycja została umocniona poprzez tą obronę frontu południowego i wschodniego, osłabiała się pozycja Prigożyna. I Prigożyn najprawdopodobniej obawiał się, że w pełzający sposób dojdzie do rejderstwa na grupie Wagnera. Czyli ta grupa Wagnera albo zostanie zlikwidowana, albo przejęta przez ludzi wiernych Szojgu i Gerasimowowi. W związku z tym miał wybór. Albo zginie w wyniku uderzenia kamazem na przykład w jego samochód, albo zginie w walce o władzę w Rosji. Także ten wybór tak naprawdę z jego punktu widzenia był dość prosty. Nawet jeżeli ten marsz na Moskwę się nie powiedzie, zawsze jest prawdopodobieństwo, że utworzy jakiś rodzaj republiki separatystycznej na terenie w Rostowie nad Donem i w rejonie w obwodzie rostowskim, tam gdzie jest najsilniejszy, czyli właśnie Krasnodar, tam skąd grupa Wagnera się wywodzi, z tego Mołki pod Krasnodarem, to są rejony, w których on jest dość silnie umocowany. Przy czym z punktu widzenia rosyjskiej wojny, na ataku rosyjskiego na Ukrainę, rosyjskich działań na Ukrainie, utrata kontroli nad Rostowem, utrata kontroli nad Taganrogiem, nad Krasnodarem jest wiadomością bardzo złą. Bez tych miast nie da się skutecznie prowadzić wojny na Ukrainie, nie da się skutecznie bronić południa, frontu południowego na Zaporożu, nie da się skutecznie utrzymać Chersońszczyzny po lewej stronie Dniepru, nie da się utrzymać Bachmutu, tego co w Bachmucie Rosjanie zdobyli, i całego wschodu, na którym Rosjanie ciągle są. Także to są bardzo złe wiadomości dla Kremla.
Ale z drugiej strony mamy tą najnowszą informację, że bojownicy Achmatu, czyli kaderowcy, też wkraczają do Rostowa, więc być może to te formacje mają wyprzeć stamtąd Prigożyna i jego wiernych żołnierzy. Starcie tych dwóch formacji, jak pan ocenia rezultat tego? Kaderowcy kontra Wagnerowcy. Kto ma tutaj większy potencjał, większe możliwości?
Jeśli miałbym porównywać jakość obydwu formacji, to grupa Wagnera oczywiście jest znacznie lepiej zaprawiona w boju, wyszkolona, wyposażona niż kaderowcy. Kaderowcy to są oddziały de facto rozgwardii, czyli takich dawnych wojsk wewnętrznych, które służą przede wszystkim do tłumienia protestów. A tutaj będziemy mieli do czynienia z walkami miejskimi, w których kaderowcy nie wykazali się bitnością w walkach o Mariupol. Oni Mariupol okupują w tej chwili, ale Mariupola nie zdobyli. Pod Kijowem pamiętamy tą kolumnę kaderowców rozbitą, która miała dopaść Zełenskiego. To jest formacja, która w wojnie na Ukrainie się ośmieszyła. Kadyrow to jest tiktokowy i telegramowy wojownik, który nagrywa filmy, w których wygraża całemu światu. Prigożyn oczywiście też. On korzysta z całej siły mediów społecznościowych, natomiast on ma realne rezultaty. On w Afryce Subsaharyjskiej skutecznie umiejscowił się w Republice Środkowoafrykańskiej, w Mali, w Sudanie jego siły wspierały Dagalo, w Syrii zawojował Palmyrę przy drugim szturmie, a w Libii wspierał generała Haftara dość skutecznie. Także to jest człowiek, który ma na swoim koncie, szczególnie poza Ukrainą, ma wymierne sukcesy. Z kolei na Ukrainie zajął większą część Bachmutu w walkach, w których nie dysponował jednoznacznym wsparciem Ministerstwa Obrony i Sztabu Generalnego. Także jeśli miałbym obstawiać, to wydaje mi się, że te siły w starciu z kaderowcami mają większe szanse, przy czym w starciu z całą machiną wojskową rosyjską szans nie mają. Także tak jak mówiłem, wszystko zależy od tego, ilu pułkowników i ilu generałów opowie się po stronie Prigożyna i wypowie posłuszeństwo Putinowi.
Dzisiaj kilkukrotnie powracałem do tego tekstu, który był opublikowany w Washington Post w maju, który wskazywał na kontakty Wagnerowców z ukraińskim wywiadem. Sądzi pan, że coś w tym jest? Czy może być to element prawdy? Czy mogła być jakaś inspiracja? Albo być może Prigożyn na coś liczy ze strony Ukrainy?
Wie pan co, to jest kluczowe pytanie. Tak naprawdę to jest ważne, jest też ta autoryzacja wywiadu Wołodymyra Zełenskiego dla Washington Post, z której wypadły te słowa o pytania i słowa o kontaktach pomiędzy Chórem a Prigożynem. Wydaje mi się, że taki sojusz taktyczny, takie entente cordiale, które miałoby gwarantować sobie wzajemną neutralność, jest możliwe. Tym bardziej, że gdy Prigożyn szedł na Rostów, to jakimś dziwnym trafem precyzyjnie zbombardowano pociskami rakietowymi blokposty na drodze do Rostowa. I z tych filmów, które docierają na telegramach, wygląda na to, że te blokposty zostały uderzone pociskami manewrującymi Storm Shadow, czyli brytyjskimi pociskami, które zostały dostarczone Ukraińcom. To też by była informacja przełomowa. Jeśli się potwierdzi, bo to jest ciągle, funkcjonujemy w pewnej magmie, w pewnej mgle informacyjnej. Natomiast moim zdaniem porozumienie taki neutralizm pomiędzy Hurem a Prigożynem jest realny. Hur utrzymuje kontakty z Rosjanami, czego dowodem jest działalność rosyjskiego korpusu ochotniczego i Denisa Kapustina Welnikitina, który robił rajdy na obwód briański i białgorodzki.
I który też nie jest krystalicznie czystą postacią przecież, prawda?
Oczywiście, że nie. To jest skrajnie prawicowy działacz, były zawodnik MMA, właściciel marki odzieżowej nawiązującej do ideologii supremacjonizmu, białego supremacjonizmu. To jest człowiek, który w zasadzie od początku jest działa na pasku SBU i Huru i który projektuje takie możliwości ekspedycyjne ukraińskiego wywiadu wojskowego i który już Prigożynowi zaoferował sojusz. Wczoraj już zgłosił akces do tego, że może działać z nim wspólnie przeciwko Putinowi. Także ten wariant, w którym przynajmniej Hur zadeklarował neutralność wobec Prigożyna, na przykład przy jego wycofywaniu się z Bachmutu, bo jak pamiętamy, siły takie zorganizowane wyprowadzenie grupy Wagnera z Bachmutu, Wagnerowcy nie byli ostrzeliwani przez siły ukraińskie wycofując się z Bachmutu. To nie była powtórka z operacji Magistrala z 1988 roku, gdy Rosjanie wycofywali się z Afganistanu. Mieli porozumienie teoretycznie z Dżalaludinem Hakanim, ale Hakani ich ostrzeliwał mimo wszystko przy odwrocie. Ukraińcy Wagnerowców podczas odwrotu z Bachmutu nie ostrzeliwali, także ten taki neutralizm to jest jak najbardziej realnym wariantem, tym bardziej, że te komunikaty, na przykład sam Kryło Budano, czyli dowódca wywiadu wojskowego, też jakieś 2 miesiące temu dał do zrozumienia, że w kontrofensywie Ukraińcy bardzo liczą na załamanie się rosyjskiego chain of command, czyli tego całego systemu dowodzenia wojną na Ukrainie. A czym jest Rokosz Prigożyna? Jest właśnie czymś, co może w konsekwencji doprowadzić do załamania się tego systemu dowództwa rosyjskiego. Także kulisy tej Rokoszy, kulisy Rabacji, one mogą być bardzo interesujące.
Zresztą Ukraińcy wielokrotnie mówili, że ta ofensywa będzie miała wielkie niespodzianki, bo takie puszczanie też oka, może w tym kontekście to nie najlepiej brzmi, ale do opinii międzynarodowej, do własnego społeczeństwa, że coś wydarzy się niezwykłego. Panie redaktorze, a jak to się stało, że Putin gdzieś przegapił moment, że jego wierna gwardia, wierne zaplecze, no bo przecież na pewno tak należałoby traktować i Prigożyna, i Wagnerowców, nagle okazuje się, że stanęli przeciwko niemu. Jak to się stało? Kto nie zadziałał? Putin traci też władzę nad innymi częściami państwa? FSB nie było w stanie tego przewidzieć?
Pan obserwował bardzo uważnie Majdan w 2014 roku i doskonale pan sobie zdaje sprawę z tego, że w pojęciu wertykału nie ma czegoś takiego jak lojalni sojusznicy. Janukowicz w 2014 roku organizował narady, w których pytał wojskowych i szefów resortów siłowych o to, czy rozprawią się krwawo z Majdanem i wszyscy zapewniali, że się rozprawią krwawo z Majdanem, ale ostatecznie został tylko z Berkutem, który strzelał do protestujących na Majdanie. I tak samo jest w Rosji. Ten jakby co do zasady logika wertykału i rosyjskiego, i białoruskiego jest podobna. Tamte wszystkie ogniwa, one są niepewne. Nie ma czegoś takiego jak wieczni sojusznicy w tych pionowych układach władzy w ZSRR. Wszystko to jest umowne i sytuacyjne i zależy od tego, czy dowódca, przywódca jest silny, czy słabnie. Jeżeli słabnie, sojusznicy odchodzą. I w tym sensie ta sytuacja z Prigożynem jest płynna. On to rozumie, że musi działać na dowództwo wojskowe i na dowództwo służb specjalnych i przekonywać do tego, żeby stanęli po jego stronie, bo wówczas ta jego Rokosz ma szansę powodzenia. Bez tego przegra, bez tego zostanie zabity.
Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, dziennik Gazeta Prawna. Dobrze pana przedstawiam. Nic się nie zmieniło w tym zakresie.
Nic się nie zmieniło. Wszystko się zgadza.
Z czego bardzo się cieszę. I autor też doskonałych książek o Ukrainie i właśnie specjalista od Wagnerowców był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.